Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W piątek 17 czerwca wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś rozpoczniemy nowy cykl audycji wydawnictwa WAM i IPN-u, poświęconych tym razem kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. To w drugiej części programu, a na wstępie aktualności watykańskie. Zapraszamy. Temat odpowiedzialności biskupów Indii za tamtejsze duchowieństwo i osoby zakonne podjął papież, spotykając się z kolejną ich grupą przybyłą z wizytą ad limina. Benedykt XVI wskazał na ścisłą więź między biskupami a kapłanami, zarówno diecezjalnymi, jak zakonnymi. Księża winni współpracować z biskupami, zawsze szanując ich autorytet i z oddaniem służąc dobru Kościoła pod ich kierunkiem. Więzy braterskiej miłości i wzajemny szacunek pozwolą przezwyciężyć ewentualne napięcia i przyczynią się do duchowego zbudowania ludu Bożego.
Świadectwa wzajemnej miłości i służby między wami a waszymi księżmi skupionego bez względu na przynależność rasową czy etniczną, na miłości Boga, głoszeniu Ewangelii i uświęcaniu Kościoła, gorąco pragną ludzie, którym służycie. Patrzą na was i waszych księży jako wzór świętości, przyjaźni i zgody, który przemawia do ich serc i uczy przykładem, jak żyć nowym przykazaniem miłości. Również zakonnicy i zakonnice oczekują od was kierownictwa i wsparcia. Świadectwo waszej głębokiej miłości do Chrystusa i Kościoła posłuży im jako inspiracja w poświęcaniu się z doskonałym ubóstwem, czystością i posłuszeństwem życiu, do którego zostali powołani. Świadectwo życia konsekrowanego jest skarbem dla całego Kościoła. Chcę zwłaszcza wyrazić jego uznanie dla licznych zakonnic Kościoła w Indiach. Dają one świadectwo jego świętości, żywotności i nadziei. Ofiarują wiele modlitw i pełnią niezliczne dobre dzieła, często ukryte, ale tym niemniej bardzo ważne dla budowania Królestwa Bożego.
Papież zalecił indyjskim biskupom, by utwierdzali zakonnice w ich powołaniu. Mają też zachęcać dziewczęta do rozważenia możliwości podjęcia takiego życia, w którym będą się realizować przez miłość Boga i służbę drugim.
Na audiencjach prywatnych Ojciec Święty spotkał się z biskupami stojącymi na czele dwóch wikariatów apostolskich na Półwyspie Arabskim. Są to szwajcarski kapucyn Paul Hinder, wikariusz południowej Arabii rezydujący w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, i włoski kombonianin Camillo Ballin, wikariusz Kuwejtu w północnej Arabii.
Papież przyjął też kardynała Angelo Comastriego, wikariusz generalny Ojca Świętego dla Państwa Watykańskiego i zarazem archiprezbiter papieskiej Bazyliki Świętego Piotra. Przewodniczyć będzie wieczorem modlitewnemu czuwaniu w intencji Benedykta XVI i jego pontyfikatu. Zorganizował je już po raz siódmy włoski ruch miłości rodzinnej. Uczestnicy odmówią na placu Świętego Piotra różaniec i pozdrowią papieża śpiewem.
60 artystów o międzynarodowej renomie uczci swym dziełem 60. rocznicę święceń kapłańskich Benedykta XVI. Przypada ona 29 czerwca w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Kilka dni później, 5 lipca w atrium auli Pawła VI, papież osobiście otworzy zadedykowaną mu wystawę. Dziś jej projekt został zaprezentowany dziennikarzom. Na zaproszenie organizatora Papieskiej Rady do Spraw Kultury odpowiedziało 60 twórców reprezentujących różne dziedziny kultury i sztuki. Kompozytorzy, pisarze, reżyserzy, malarze, architekci, rzeźbiarze, a nawet złotnicy. Ennio Morricone na przykład skomponował dla papieża utwór, a partyturę zapisał w formie krzyża.
Niektórzy z artystów nadeślą na wystawę nowe dzieło wykonane specjalnie na tę okazję, inni zadedykują papieżowi coś ze swego dorobku. Ważne, by było ono zgodne z zadanym tematem – blask prawdy, piękno miłości. Rozsyłając w lutym zaproszenia do wzięcia udziału w tej wystawie, Watykańska Dykasteria dołączyła też antologię papieskich tekstów, które mogły być dla artystów inspiracją.
Jak zaznaczył dziś kardynał Gianfranco Ravasi, wystawa na cześć papieża to swoista kontynuacja dialogu wiary i kultury, wznowionego przez Benedykta XVI w 2009 roku, kiedy zaprosił on do Watykanu największe sławy współczesnej sztuki. Jak przyznaje szef watykańskiej dykasterii, nie było to łatwe. Z jednej strony od wielkiej kultury odseparowała się na przykład w ostatnich dziesięcioleciach liturgia. Z drugiej strony również artyści wybrali czasami dziwaczne drogi rozwoju, posuwając się niekiedy aż po bluźnierstwo. Kardynał Ravazzi zaznaczył, że odnawiając dialog kultury i chrześcijaństwa, mamy do czego nawiązywać. W przeszłości udana współpraca na tym polu doprowadziła bowiem do powstania wielkich arcydzieł.
Kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia.
Rozpoczynamy cykl audycji poświęconych kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, opracowanych przy współpracy Instytutu Pamięci Narodowej. W studiu witam serdecznie księdza profesora Józefa Mareckiego z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz pana doktora Adama Dziuroka, historyka z oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
Witam serdecznie.
Mamy rozmawiać o kardynale Wyszyńskim już w kontekście tego, czym zajmuje się Instytut Pamięci Narodowej, ale może na początek w telegraficznym skrócie przypomnijmy, że ksiądz kardynał Wyszyński urodził się w 1901 roku w Zuzeli nad Bugiem. Jego ojciec był organistą. Równo 23 lata później został wyświęcony na księdza. Prymicję odbył na Jasnej Górze, a w 1929 roku obronił doktorat z nauki społecznej Kościoła i z ekonomii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Przed wojną był zatem już profesorem seminarium, wykładał w seminarium we Włocławku. Tak go zastała II wojna światowa. I tę audycję chciałbym zacząć może właśnie od tego momentu. Jakie były doświadczenia wojenne późniejszego prymasa Polski? Ksiądz profesor Marecki.
Wojna zastała późniejszego kardynała w drodze na tak zwaną ucieczkę, kiedy towarzyszył prymasowi Chlądowi. Jednak zawrócił z drogi z terenów dzisiejszej Ukrainy celem, jak mówił, rozwiązania seminarium we Włocławku, bowiem miał się rozpocząć rok akademicki i już do Włocławka nie dojechał, zatrzymał się, krótko mówiąc, w Warszawie, poszukiwany przez gestapo, ukrywał się, kilka tygodni spędził urodziny w Warszawie, a później na Lubelszczyźnie i tam właściwie przeżył cały okres II wojny światowej z krótkim epizodem ostatnich miesięcy wojny, kiedy przebywał pod Warszawą w Laskach. Cały ten okres wojenny można by było krótko podsumować tym, że prowadził działalność charytatywną, społeczną, duszpasterską oraz angażował się w ruch oporu, zwłaszcza był kapelanem w Puszczy Kampinowskiej, oddziałów AK, także jak wspomniałem, kapelanem w Laskach. Najtragiczniejszym chyba okresem był czas doświadczenia walczącej Warszawy, to okres powstania warszawskiego, kiedy to właśnie jako kapelan zgrupowania AK pełnił funkcje kapelańskie, także udzielał się jako sanitariusz i do niego dochodziły te pierwsze informacje na temat, co dzieje się z polskim podziemiem, kiedy na ziemię polskie wkracza NKWD przy boku Armii Czerwonej i kiedy instalowała się władza komunistyczna.
Wtedy wspomnieliśmy, że był w drodze na ucieczkę z kardynałem Chlądem. Jeśli nie jestem w błędzie, to nalegał na jego wyjazd biskup ordynariusz włocławski.
Właściwie sufragan włocławski, Michał Kozal. Zresztą doświadczenia wojenne były dla późniejszego prymasa wyjątkowe i można powiedzieć zaciążyły na całym jego życiu. On wiele lat po wojnie jeszcze wspominał, że tak naprawdę jako jedyny ze swojego roku seminaryjnego nie doświadczył żadnych represji w czasie wojny. Wymieniał swoich kolegów, bodaj 7 z nich straciło życie w obozach. Diecezja włocławska, z której wyrósł, została najbardziej dotknięta represjami w czasie II wojny światowej. Biskup Michał Kozal, ten, który tak naprawdę nakazał mu opuścić Włocławek, został później błogosławionym, był męczennikiem nazizmu, zginął w Dachau. Zresztą to bardzo symptomatyczne, bo idąc na swoje wygnanie, uwięzienie, ksiądz ówczesny prymas już Wyszyński dostał palto po biskupie Kozalu i w nim właśnie wyruszył na swoją wędrówkę po miejscach izolacji czy aresztach. Wśród tych represjonowanych w czasie wojny był nie tylko biskup Kozal, ale również biskup lubelski, Władysław Goral. I to dosyć symptomatyczne, bo mamy w sumie niewielu biskupów, którzy zginęli w czasie wojny. Akurat
dwaj z biskup, z którymi bardzo mocno był związany ksiądz Wyszyński, czyli i Włocławek, a później Lublin.
Po latach, wspominając ten czas, kardynał Wyszyński wspominał, że najwięcej nauczył się od takiej strony ludzkiej, od strony rozumienia życia właśnie w szpitalu w Laskach, gdzie był kapelanem. Ten szpital zakładali wspólnie z matką Czacką, dlatego że patrzył na cierpienie. Może przejdźmy automatycznie do tego, jaka była sytuacja Kościoła katolickiego w 1945 roku.
Sytuacja Kościoła katolickiego na ziemiach polskich w 1945 roku, kiedy właściwie dobiegały końca działania wojenne, była bardzo skomplikowana. Tutaj trzeba powiedzieć, że Kościół katolicki to zarówno obrządek łaciński na ziemiach polskich, ale też trzeba przypomnieć, że przecież byli grekokatolicy, byli odmianie katolicy i byli neunici, ten obrządek tzw. bizantyjsko-słowiański. Te trzy obrządki właściwie uległy zniszczeniu, rozproszeniu, został Kościół łaciński. Sytuacja była trudna. Dlaczego? Bo po pierwsze nieobecność prymasa Chlonta, już tutaj wspomniał pan dr Adam Dziurok, że byli uwięzieni biskupi, diecezja włocławska całkowicie zniszczona, archidiecezja poznańska, gdzie przez wojnę właśnie był zakaz odprawiania nabożeństw, duchowieństwo zdziesiątkowane, klasztory zlikwidowane. No i rozpoczynamy w 1945 roku kolejny okres tak zwanych, jak mówiono wówczas, repatriacji, czyli deportacji z ziem wschodnich. Likwidacja struktur kościelnych, całych parafii, diecezji na ziemiach wschodnich. Połowa ziem polskich zostaje przecież wcielona do Związku Sowieckiego. Potężne braki personalne, zniszczenie bazy materiałowej kościoła, no i oczywiście już przechodzimy automatycznie do dnia 12 września 1945 roku, kiedy zostaje zerwany konkordat zawarty w 1925 roku i pierwsze próby niszczenia religii i kościoła katolickiego na ziemiach polskich, bowiem kościół jest traktowany jako wróg polityczny.
Dlaczego konkordat został zerwany?
Można mówić o faktycznych powodach, jak i pewnych pretekstach. Jako pretekst posłużyło to, że już w okresie wojny papież mianował biskupa gdańskiego Karola Maria Szpleta administratorem diecezji chełmińskiej. To uznano za pogwałcenie konkordatu i komunikację stwierdzono, że nie rozwiązuje się konkordatu, tylko konkordat po prostu został już automatycznie zerwany i to w końcu 1939 roku przez samego papieża. Tak naprawdę argumentem kolejnym było to, że na terenie ziem zachodnich zostali ustanowieni administratorzy apostolscy, ale bez takich praw biskupów. Tak naprawdę uznawano, że po pierwsze władza kościelna, Watykan nie uznaje nowego rządu, a z drugiej strony ci nowi rządcy kościoła nie chcą regulacji stałej na ziemiach zachodnich. Oczywiście dorzucano jeszcze inne argumenty, ale też takiej natury formalno-prawnej, sięgające okresu II wojny światowej, jakby wzmacniające tę tezę o biskupie gdańskim. Była to kwestia ustanowienia administratora dla ludności polskiej, archidiecezji poznańskiej, gnieźnieńskiej. Uznawano, że takich spraw konkordat nie regulował, więc to po prostu znowu było kolejne pogwałcenie konkordatu. Bawiono się trochę od strony prawnej tymi argumentami, ale tak naprawdę chodziło o to, żeby pokazać kościołowi, że przychodzi nowa władza, która przyjmuje nowe rozdanie i kościół jest pozbawiony bardzo mocnego umocowania, jaki stanowił konkordat. I tak naprawdę w tym momencie Kościół z jednej strony był pozbawiony tego bardzo ważnego narzędzia funkcjonowania prawnego w państwie, ale z drugiej strony komuniści sami sobie narzucili pewne ograniczenia, ponieważ pozbawili się tak naprawdę możliwości wpływu na choćby obsadę stanowisk kościelnych. A wiadomo, konkordat jednak regulował tę kwestię choćby tak zwanego prawa wglądu prezydenta w obsadę biskupów, jak i kwestie przysięgi biskupów i inne tego typu kwestie. W tym momencie Kościół miał wolną rękę.
Tak, no oczywiście później próbowali to inaczej regulować, ale zatrzymując się jeszcze na razie przy tym temacie, dopowiedzmy proszę państwa, że kardynał August Chlont przebywał poza Polską praktycznie przez całą wojnę do połowy 1940 roku w Rzymie. Następnie był w Lourdes, stamtąd zmuszony został, by się przenieść do opactwa w Otekomb. Praktycznie przez cały czas, aż do lutego 1944 roku, kiedy to był aresztowany przez Gestapo, zabiegał o informowanie światowej opinii publicznej o sytuacji w okupowanej Polsce, a do kraju, mimo oporu rządu londyńskiego, powrócił w 1945 roku i 3 lata później zmarł. Sytuacja łatwa nie była. Na jego następcę został mianowany młody biskup lubelski, bo biskupem lubelskim zaledwie był 2 lata, Stefan Wyszyński. Dlaczego właśnie on?
Kardynał późniejszy Wyszyński był znany w okresie międzywojennym jako doskonały znawca stosunków społecznych. To był działacz związków zawodowych, działacz także robotników, mimo że Włocławek nie był ośrodkiem robotniczym, ale jednak tę działalność tam prowadził Wyszyński. Był pisarzem dobrym, miał dobre pióro, dobrym był kaznodzieją, no a przede wszystkim był to człowiek pracowity, uczciwy, rzetelny, znany jako kapłan. I też trzeba powiedzieć, że ta działalność społeczna w okresie międzywojennym przysporzyła mu wielu zwolenników. Był też, co warto podkreślić, nie tylko dobrym społecznikiem, ale doskonałym znawcą komunizmu. Doskonałym tych wszystkich właśnie stosunków. I rzeczywiście młody wiek, ale pamiętajmy, że episkopat był po wojnie dziesiątkowany. Kilku biskupów zginęło, kilku zmarło, kilku po prostu zostało wyrzuconych ze swoich siedzib, a kiedy wrócili, to już nie byli ci sami ludzie. I przede wszystkim był młodym, bardzo sprawnym, zdolnym ordynariuszem lubelskim, którym został tuż po wojnie.
Młodym, doprecyzujmy, miał wówczas 47 lat. A jeżeli chodzi o osobiste predyspozycje nowego prymasa?
Z pewnością był odważny, jak na ówczesne czasy przebojowy. Był określany człowiekiem przyszłości. Faktycznie był szeregowym księdzem, można powiedzieć, w momencie zakończenia II wojny światowej. Organizował seminarium włocławskie od początku, został jego rektorem. Można powiedzieć, że zaczyna się coś, co można nazwać karierą. Wcześniej przecież jeszcze zakładał i prowadził Ateneum Kapłańskie. Więc był z jednej strony osobą rozpoznawalną w kościele, ale tak naprawdę nominacja na biskupa lubelskiego to już było wielkie zaskoczenie, bo wówczas był najmłodszym biskupem w całym episkopacie. No i tak samo utrzymał się na tym stanowisku najmłodszego, kiedy został następcą prymasa Chlonda. Zresztą warto o tym powiedzieć, że został przez samego prymasa Chlonda wyznaczony na to stanowisko. Na łożu śmierci prymas Chlond podyktował właśnie nazwisko księdza Wyszyńskiego, czy ówczesnego biskupa lubelskiego, na swojego następcę. Zresztą do takiego samego wniosku doszli również biskupi. Episkopat sam z siebie też wygenerował poniekąd tę kandydaturę. Warto nawiązać do tego doświadczenia z komunizmem, bo jeszcze w 1966 roku ówczesny pierwszy sekretarz KCPZPR Władysław Gomułka pozwolił sobie napisać list do prymasa, pełen zresztą inwektyw, i w nim zawarł między innymi takie zdanie. Ja jako komunista, służąc ludowi pracującemu i mojej ojczyźnie, byłem brutalnie prześladowany. Strzelano do mnie i ciężko raniono. Chodził o okres międzywojenny. Zamknięto na wiele lat za kratami więzienia. Zaś kardynał stał w szeregach moich prześladowców. Nawoływał do bezwzględnej walki z komunizmem. Można powiedzieć, że był już wówczas jakby definiowany jako wróg komunizmu. Pisał o nauce społecznej, o tym, jak ustrzec się przed błędami tego systemu. Więc można powiedzieć, że był bardzo dobrym kandydatem na to stanowisko w momencie, kiedy zaostrzała się walka z Kościołem. Było to potężne wyzwanie dla Kościoła. Był tego świadomy sam biskup Wyszyński. Zresztą warto pamiętać, że on zarówno przed nominacją na biskupa lubelskiego, jak i później na stolicę prymasowską długo się zastanawiał, czy przyjąć tę propozycję. I dopiero argumentacja, że papieżowi się nie odmawia, zdecydowała o tym, że zdecydował się podjąć tej funkcji.
Specjalista z nauki społecznej Kościoła, człowiek doświadczony, zarówno przygotowany od strony teoretycznej, jak i znający, bo przecież przez rok zwiedzał kraje Europy Zachodniej w roku 1929-30. Człowiek, który przez wojnę kapelanował Armii Krajowej, następnie był kapelanem szpitala w Laskach, człowiek, który miał również doświadczenie podstawowej pracy duszpasterskiej, po 2 latach bycia biskupem został prymasem Polski. Proszę Państwa, do następnych wydarzeń związanych z życiem kardynała Wyszyńskiego nawiązywać będziemy w kolejnych audycjach, a ja tylko przypomnę, dziękując za uwagę i dziękując za wizytę w studiu, naszymi gośćmi byli ksiądz profesor doktor habilitowany Józef Marecki z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i pan doktor Adam Dziurok z Instytutu Pamięci Narodowej z oddziału w Katowicach. Dziękuję serdecznie za wizytę w studiu.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
Tu Radio Watykańskie. Audycję przygotowało wydawnictwo WAM we współpracy z IPN-em. Rozmowę prowadził ksiądz Józef Polak. A w naszym programie to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.